Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. To już prawie koniec roku, 30 dzień grudnia. W studiu politycy, goście Agnieszka Puczyńska, posłanka Trzeciej Drogi, wiceszefowa Polski 2050, była ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dawno niesłyszana i niewidziana. Witamy. Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister kultury.
Dzień dobry. Witam.
I Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, wiceszef Nowej Lewicy na Pomorzu. Tak?
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
No właśnie, ponieważ jest koniec roku, chciałabym, żebyście wy państwo podsumowali trochę ten rok, bo oczywiście tematów bieżących mnóstwo, ale pewnie one też się pojawią w tym podsumowaniu. Więc chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, co was w tym roku w polityce oczywiście, chociaż jeśli chcecie, to może być to oczywiście poza polityką, najbardziej rozczarowało. Jarosław Sellin.
Oczywiście jakość rządu w koalicji 13 grudnia, dlatego że zapowiedzi były wspaniałe, natomiast z nich niewiele zostało, jeśli chodzi o te 100 konkretów gdzieś głęboko zakopane pod ziemią.
Ale chyba pan nie miał oczekiwań.
Ja nie miałem, ale wielu Polaków jednak uległo takiemu złudzeniu i to rozczarowanie widać również w obiektywnych wskaźnikach badań. Większość Polaków jest rozczarowana tym rządem. Większość Polaków uważa, że w czasach rządów Donalda Tuska żyje się gorzej po roku niż w czasach rządów Mateusza Morawieckiego. 40% Polaków mówi, że już poważnie rozgląda się za pracą poza granicami kraju, czyli wraca ten trend, który był charakterystyczny dla lat 2007-15.
A to chyba zależy, jakie badania się czyta, bo ja słyszałam wczoraj, chyba ja najdalej jak wczoraj, takie badania, z których wynikało, że 60% Polaków myśli dobrze o swojej sytuacji, o swojej pracy, i tam podawano, że to jest właśnie najwyższy wskaźnik w ostatnich latach.
No, nie, to może się
gdzie
nie kłócić.
Gdzie się ucho przyłoży.
Być może myśli dobrze, ale jednocześnie, jeśli się pyta konkretnie, w czasie rządów, którego z premierów żyło się lepiej, to jednak większość odpowiada, i to już dwa takie badania widziałem. Większość odpowiada, że w czasach rządów Mateusza Morawieckiego, a nie w czasach rządów Tuska. No i te rozczarowania właśnie wynikające i z tej drożyzny, której miało nie być, i ze wzrastającego bezrobocia, i z upadku konkretnych, dużych nawet zakładów pracy.
A pan czym jest konkretnie rozczarowany, jeśli chodzi o koalicję?
A ja jestem też rozczarowany jakością polityki państwowej, nie tylko w tej społeczno-ekonomicznej. Mianowicie po prostu destrukcją instytucji państwa i łamaniem prawa, łamaniem konstytucji. Robią to ludzie, którzy z tą koszulką konstytucja na piersiach przez całe lata chodzili po ulicach polskich miast, a tymczasem nikt tak nie łamie konstytucji jak ten rząd. Nieuznawanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, uznawanie po uważaniu wyroków Sądu Najwyższego, te, które nam odpowiadają, uznajemy, te, które nam nie odpowiadają, nie uznajemy. Ściganie jakichś, przepraszam, że użyję tego pojęcia, bo uważam, że nie należy go używać, jakichś neosędziów, zapowiedzi prześladowania tych ludzi, tylko dlatego, że dostali nominację od prezydenta Andrzeja Dudy. A to jest, jakieś listy, lista czerwona, lista żółta i tak dalej, ci będą odsyłani, tam ci będą musieli przepraszać za to, że awansowali i tak dalej, no to wszystko pokazuje wielką destrukcję najważniejszych instytucji państwowych, jakim jest wymiar sprawiedliwości. I te zapowiedzi, no jednak jeżeli premier rządu mówi, że on będzie stosował prawo po uważaniu, że tak jak to prawo rozumie, a nawet powiedział na spotkaniu z prawnikami, że czasem będzie to prawo łamał w imię tak zwanej demokracji walczącej, to znaczy, że można snuć wątpliwości, czy w ogóle mamy w Polsce demokrację, bo demokracja walcząca to jest ustrój polityczny, który ma na przykład do końca zniszczyć przeciwników
politycznych. Dobrze, to postawmy tu kropkę. Piotr Adamowicz, poseł, jest tak rozczarowany waszymi rządami. Co pan na to?
Ja jestem rozczarowany własnymi rządami? Nie jestem rozczarowany.
Niech pan się odniesie
rządami.
Do tych do tej krytyki.
Tak, no więc badania badaniami, wszystko zależy od tego, jak się pytania ustawi, natomiast jednocześnie, drogi panie pośle, jest i tak, że badania, na kogo by pani zagłosowała w najbliższym czasie, gdyby wybory parlamentarne, są jednoznaczne. No, Koalicja Obywatelska zdecydowanie przewodzi. Drugie miejsce z kilkoma dobrymi punktami niżej, Prawo i Sprawiedliwość, więc takie są realne wskazania. Natomiast należałoby tą rozmowę trochę spróbować uporządkować, panie pośle, no bo pan powiada o zamachu na demokrację. Najlepszym przykładem tej demokracji jest to, że pan może bez ograniczeń mówić co pan zechce.
Natomiast... Dzięki wyborcom, a nie panu.
dzięki temu, że mamy demokrację. Bo ja na przykład przez kilka lat dobrych ani razu nie zostałem zaproszony do Radia Gdańsk, kiedy to żeście rządzili. Może byłem członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, ale wracając do porządku, rzeczy. Drogi panie pośle, no po roku 2015 żeście dokonali bardzo istotnych zmian. Już nie będę przypominał kwestii pani Szydło, która drukowała co chciała albo czego nie drukowała co chciała, jeżeli chodzi o orzeczenia TK, Trybunału Konstytucyjnego. Ale dokonaliście destrukcji państwa. Ja mówię tutaj o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mówię tutaj o Krajowej Radzie Sądownictwa, mówię tutaj o prokuraturze, mówię tutaj, proszę pana, o Narodowym Banku Polskim. Stawi się szereg pól minowych, w których my się teraz musimy poruszać i musimy rozbrać te miny, które ekipa Jarosława Kaczyńskiego zostawiła i na tym czuwa oczywiście jeszcze przez kilka miesięcy pan prezydent. To mówimy w tym sensie. Wracamy do normalności, co jest bardzo żmudne i skomplikowane i nie jest proste, ale to się udaje. Ja już nie wspomnę o mediach publicznych, w których się teraz znajdujemy. To zresztą była opinia z 2023 roku, no, waszego sympatyka, znanego publicysty, satyryka, dziennikarza Wolskiego, który mówił o tępej, brutalnej propagandzie uprawianej przez tak zwane media publiczne, gorszej niż za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To Marcin Wolski, to nie ja. Więc to jest taki punkt wyjścia, a nie opowieść o tym, że w tej chwili co się dzieje. Teraz trwa naprawa państwa. Żmudna, ale konieczna.
Agnieszka Buczyńska, naprawa państwa powolna? Zbyt wolna?
Niezbyt wolna. Przede wszystkim ma być dobra jakościowo i skuteczna. Nie ma wątpliwości, że przez ostatnie lata nasz system zarówno związany z praworządnością był regularnie dekonstruowany. Dzisiaj można powiedzieć, że taką kwintesencją tego, jaką odpowiedzialność za swoje rządy ponosi Prawo i Sprawiedliwość, jest chociażby ukrywanie się pana Romanowskiego na Węgrzech i nie branie odpowiedzialności za to, co się robiło za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja myślę, że warto dzisiaj też powiedzieć o tych rzeczach, które skutecznie udaje się robić. Ta naprawa, oczywiście ona potrwa, dlatego że chociażby w kontekście systemu sądownictwa i praworządności jest wiele postawionych blokad, chociażby związanych z kadencyjnością, które są respektowane i nie da się tego na dzień dzisiejszy inaczej zrealizować. W związku z tym ta zmiana musi potrwać. Natomiast ważne jest, że dążymy do wreszcie realizacji państwa prawa.
A czym jest
a nie
pani
państwa...
rozczarowana, gdybyśmy w tym momencie mieli o tym porozmawiać? Rozczarowanie.
Ja myślę, że ciężko mi mówić o rozczarowaniu. Ja chciałabym raczej powiedzieć o tym, jakie dobre rzeczy udało się przez ten
ostatni... Tylko ja pytam o rozczarowania, potem będę pytać o dobre rzeczy.
Przez ten ostatni czas realizować i myślę, że warto też powiedzieć o tym chociażby, jak jakościowo zmieniła się w ogóle kwestia procedowania prawa w polskim parlamencie. Nie ma już dzisiaj słynnej zamrażarki, która była przez wiele lat realizowana przez poprzednią panią marszałek.
Ale niektórzy
dzisiaj,
mówią, że są uchwały.
Dzisiaj,
i że się uchwałami rządzi.
Dzisiaj mamy procedowane ustawy bez względu na to, który klub te ustawy składa. Mieliśmy ostatnio czytanie ustawy na jednym posiedzeniu Sejmu zarówno Konfederacji, PiS-u, jak i ustawy rządowe. W związku z tym to jest realna zmiana jakościowa, o której jesteśmy w stanie mówić, o tym, że w sposób praktyczny realizujemy prawo do demokracji.
Dobrze, nie dowiedziałam się. A propos rozczarowań, może w drugiej części Marek Rutka. Wśród rozczarowań brak postępu w kwestiach zmian przepisów, regulacji prawno-człowieczych?
To tempo zmian dla dużej części wyborców koalicji październikowych wyborów jest faktycznie niewystarczające, ale trzeba powiedzieć jasno, kto jest głównym hamulcowym. Znaczy jest to urzędujący prezydent Duda i cała masa ustaw, która jest przygotowywanych, nie ma dzisiaj możliwości być, znaczy będzie przegłosowana przez Sejm i Senat, ale nie uzyska podpisu prezydenta. Zresztą prezydent powiedział na samym początku, że będzie wetował ustawy, które będzie przysyłał Sejm. W związku z tym takie mamy realia, taką mamy rzeczywistość. Chociażby Trybunał Konstytucyjny, kwestia NBP, o czym mówił pan poseł Adamowicz, ale ja bym chciał się zwrócić do pana posła Sejna, bo ja mam wrażenie, że w jakichś chyba dwóch różnych Polskach żyjemy.
Pan powiedział o tym, że... Od wczoraj ma pan takie wrażenie?
No nie, dłuższy czas, ale no teraz usłyszałem to też na własne uszy, że 40% Polaków zamierza wyjechać za granicę.
Znaczy nie, już... zastanawia się nad znalezieniem pracy za granicą. No, czego nie było w ostatnich 8 latach, bo
już
raczej Polacy
wracali o dwóch osobach z kręgu Prawa i Sprawiedliwości. Jedna wyjechała na Białoruś do pracy, czyli prokurator pisowski, a drugi Marcin Romanowski, który wyjechał do Budapesztu. I faktycznie, jeśli to jest ten kierunek, czyli Mińsk i Budapeszt, no to gratuluję bardzo samopoczucia. Ale wracając do kwestii bardzo poważnych, czyli do naszej przyszłości, do przyszłości kraju i przyszłości młodego pokolenia, to Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało 2 lata, jeśli chodzi o środki z Funduszu Odbudowy, środki unijne, prawie 300 miliardów złotych. Jesteśmy 2 lata do tyłu w pozyskiwaniu tych środków, przygotowaniu projektów i w możliwości wydawania tych pieniędzy. I to jest wielki zarzut do tego, co żeście zrobili z Polską i do tego, że zaprzepaszczacie bardzo wiele marzeń Polaków o przyszłości, takie jaką mają młodzi ludzie w krajach Unii Europejskiej, w krajach Zachodu. Natomiast co jest na pewno największym sukcesem obecnego rządu i koalicji, to odzyskanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. To, co robi minister Sikorski na arenie ONZ-u, to, co robi w polityce międzynarodowej, to znaczy Polska wyszła z tego kręgu przyjaciół Putina, przyjaciół Orbana, przyjaciół Łukaszenki i to jest bardzo ważne. Znaczy Polska w polityce międzynarodowej zaczęła się w końcu liczyć. Nie jesteśmy sklejani z reżimami autorytarnymi bądź quasi-autorytarnymi.
Przyjacielem Putina przez lata całe była przede wszystkim w Europie Angela Merkel, a w związku z tym i Donald Tusk, który z nią bardzo blisko współpracował i zdjęć z resetu z Putinem między Polską Tuska a Putinem nigdy się nie wyzwoli Donald Tusk, bo zdjęcia nie kłamią.
No wy na pewno nie pozwolicie.
Zdjęcia i filmy nie kłamią. I decyzje, które wówczas podejmowano po prostu w annałach historii pozostają. Jeśli chodzi o pozycję międzynarodową Polski, to zwracam uwagę na to, że obniżono rangę dyplomatyczną polskich przedstawicielstw na całym świecie poprzez odwoływanie nielegalne ambasadorów, którzy powinni tam dalej urzędować, bo nie uzgadniano z prezydentem zmian ambasadorów i w najważniejszych placówkach na świecie mamy charge d'affaires, bo nie mamy ambasadorów w pełnoprawnie działających. A jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to był instrument, który przyjaciele lewicowo-liberalni dominujący w Komisji Europejskiej zastosowali jako formę sankcji ekonomicznych wobec Polski, tylko dlatego, że Polacy ośmielali się wybierać konserwatywny, prawicowy rząd do władzy i do tych sankcji przyjaciół lewicowo-liberalnych w Komisji Europejskiej namawiali ówcześni opozycjoniści polscy, głównie spod szyldu Platformy Obywatelskiej, żeby te sankcje stosować. Mówił o tym dosyć otwarcie Rafał Trzaskowski.
Kiedy te pieniądze... Wiceszef Platformy Obywatelskiej. Premier pańskiego rządu dogadywał i ustalił te kamienie milowe, skoro to były takie pieniądze tylko po to, żeby nas
ponieważ wydawało straszyć. Się, że wskutek różnych korekt reform wymiaru sprawiedliwości uda się dogadać z Komisją Europejską, ale potem się okazywało, że kiedy już te korekty się przeprowadzało, to stawiano kolejne warunki. I moim zdaniem to było uzgodnione politycznie z ówczesną polską opozycją, żeby te pieniądze nigdy nie napłynęły do Polski w sytuacji, kiedy rządzi konserwatywno-prawicowy rząd. I dopiero jak przyszedł rząd Tuska, a nic się w prawie nie zmieniło, żadnej reformy prawnej nie zrobiono, nagle się okazało, że te pieniądze już do Polski napływać mogą. Więc to jest dowód stuprocentowy, że to było traktowane jako instrument nacisku na Polskę i na Polaków, żeby raczył zmienić ten rząd. Na rząd, który jest milej widziany w centrali brukselskiej.
Piotr Adamowicz, to Jezus przez was Maria, tych pieniędzy nie było przez 2 lata. Co,
ja chyba zaczynam się zastanawiać, że może ja też należę do tych 40%, które rozważają poważnie wyjazd za granicę, tylko tak, do Mińska Białoruskiego raczej nie, do Budapesztu raczej nie, to muszę znaleźć jakiś inny kraj pobliżu, może jakaś Skandynawia, tam jest w miarę bezpiecznie, bo tak naprawdę tak czarnej wizji to już od dawna nie słyszałem, chyba że byłem na komisji sejmowej.
Prawda boli.
Mnie akurat nie boli, natomiast mówię naprawdę, no jest to tak czarna wizja, że należy się ponownie poważnie zastanawiać, gdzie by tu emigrować. Najbardziej Bornholm jednak daleko, no ale prom jeszcze
no znańska do Sztokholmu pływa. Dobrze, to o planach, gdzie zamierzycie wyjechać, to może potem porozmawiamy. Tak?
Nie no, ja się przestraszyłem, pani redaktor, do tego wszystkiego, co mówi. Chociaż z drugiej strony jestem trochę przyzwyczajony, ale tak prosto w oczy, że jest tak źle w naszym kraju, to nie wiedziałem nawet.
Mhm. Agnieszka Buczyńska.
Ja trochę się odniosę, jest taki utwór, mam supermoce artysty Mrozo i tak sobie pomyślałam, że jak pan poseł mówił o tych mocach ówczesnej opozycji, o tym przyblokowaniu KPO, to tak mi się ten utwór nasunął nieco ironicznie,
że
opozycja ówczesna blokowała przyjęcie, miała wpływ na blokowanie KPO w Polsce. Otóż nie, znaczy skuteczne rządy, a też skuteczna rola minister obecnej Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz z naszego ugrupowania, która jest ministrą do spraw funduszy regionalnych, spowodowało, że te pieniądze dzisiaj w Polsce są i służą na odbudowywaniu tej wyporności, tej odporności, którą moglibyśmy już dużo wcześniej odbudowywać. Więc to taki krótki komentarz do wypowiedzi pana posła.
Mhm. Ale dobrze, że te pieniądze płyną, czy nie?
Oczywiście, że dobrze, bo każde środki, które mogą być wpompowane w polską gospodarkę, w jakieś inwestycje, są środkami dobrymi i korzystnymi. I po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby z funduszy, które tam są i z tych strukturalnych i tych dodatkowych, bo przecież KPO to jest fundusz dodatkowy wynikający z pandemii i z chęci odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii, powinni wszyscy korzystać. Ale ten instrument niestety był wykorzystywany politycznie, żeby doprowadzić do zmiany rządu w Polsce i taka jest po prostu prawda i wydaje mi się, że udajecie, że tego nie rozumiecie.
Co wydarzyło się najbardziej kluczowego w minionym roku w polityce, panie Marku?
Przede wszystkim odzyskanie wiary, że Polska może być dumnym też krajem.
Czy pan odzyskał wiarę?
Tak, zdecydowanie tak. To znaczy ja już wyjeżdżając chociażby za granicę, jak mówię, że jestem z Polski, to nikt nie mówi, aha, to w tym kraju, gdzie jest kroczący autorytaryzm i idziecie w stronę wschodu. Bo tak faktycznie było. I to oczywiście, jak powiedziałem, ten proces przywracania normalności, on trwa, natomiast jest zahamowany przez te zabetonowane instytucje, chociażby jak Trybunał Konstytucyjny, czy takie trochę zachowanie się jak niezbyt dojrzałego człowieka, to co robi Andrzej Duda, czyli że na złość rodzicom odmrożę sobie uszy. Bardzo niepoważne zachowanie prezydenta. Na pewno nie prezydenta, który przysięgał na konstytucję, gdzie dobro narodu jest najwyższą wartością, tylko dobro PiSu jest dla niego najwyższą wartością. Ale tak też słuchając pana ministra Sellina, ja mam takie wrażenie i też w dużej mierze dotyczy to całego środowiska PiSu z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim na czele, że ten PRL jest bardzo żywy w tym przekazie, bo tak jak pamiętam kiedyś za czasów PRL-u straszono rewizjonizmem niemieckim, to był Herbert Hubka i Gerhard Czaja, to dzisiaj jest Angela Merkel i Donald Tusk. Tylko zmieniliście nazwiska, natomiast to straszenie, takie dość żenujące. Jest tego ludzie zwyczajnie nie kupują. To są zaklęcia do waszego takiego betonowego elektoratu, ale też warto powiedzieć, że ucieczka...
Ale jeśli nawet to są zaklęcia, to one trochę...
Ale chyba nie działają, bo 70% nie? obywateli Polski źle, bardzo źle ocenia ucieczkę posła Romanowskiego pod skrzydła miłośnika Putina, czyli Orbana, a więc to też oznacza, że duża część waszego elektoratu źle ocenia po prostu, że ktoś ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i kryje się właśnie w ramionach miłośnika Putina.
Może po prostu przeciętny Polak, czy ten 70%, o których pan mówi, chociaż badania różne tam w tej materii były, po prostu stawia się, myśli sobie o sobie. Ja, Kowalski, w takiej samej sytuacji, co byłbym zrobił. No, Kowalski...
Ale przepraszam, panie redaktor, Kowalski w takiej sytuacji, jeśli ma postawione zarzuty, zostaje przez policję... zaaresztowany.
No, i zatrzymany tak się dzieje. I na pewno nie ma opcji wyemigrowania czy wyjazdu z kraju i poproszenia o azyl. Chociaż teoretycznie każdy może. Piotr Adamowicz, co najważniejszego wydarzyło się w tym minionym roku? Coś przełomowego, czy nie?
Nie, nic tego wybitnego, przełomowego się raczej nie wydarzyło. To jest, tak jak mówiłem, systematyczne odgruzowywanie albo rozminowywanie państwa polskiego, które zostało zaminowane przez ekipę Jarosława Kaczyńskiego. Dla mnie jest istotne rozminowywanie tak zwanych mediów publicznych, jak to one wyglądają przez ostatnich kilka dobrych lat, i to jest ten duży pozytyw.
No dobrze, ponieważ... to porozmawiajmy o mediach publicznych. Tak. Bo jak tu siedzimy, to tak, pan poseł jest szefem Komisji Kultury, pan Marek jest członkiem Rady Mediów Narodowych, pan poseł był ministrem kultury, no tylko pani Agnieszka nie była bezpośrednio...
Byłem też członkiem Krajowej Rady Radiofonii
związanej z mediami. Tak. To, co się wydarzyło albo nie wydarzyło w mediach publicznych w ostatnim roku. Może niech zacznijmy od posła Sellina, jak pan ocenia.
Przede wszystkim wydarzyło się przejęcie niezgodnie z prawem, czy z naruszeniem prawa tych mediów w sensie politycznym, bo to, co wydarzyło się dokładnie rok temu, czyli w grudniu ubiegłego roku, miało taki właśnie charakter. Bez żadnych ustaw, bez żadnych reform ustawowych, tylko na podstawie właśnie nakazu, decyzji politycznej ówczesnego ministra kultury przejęto te media, a potem szukano podstawy prawnej do ich przejęcia. Więc to się przede wszystkim wydarzyło, a po drugie no, katastrofa, jeśli chodzi o oglądalność na przykład telewizji publicznej, TVP Info. Ludzie nie bardzo chyba oczekiwali, żeby TVP Info było gorszą kopią TVN-u 24, a tak się niestety stało. I
katastrofa, tak pan ocenia jakość dzisiaj telewizji publicznej?
I katastrofa,
tak?
Z oglądalności na poziomie 4-5%, jeśli chodzi o udział w rynku, do 1,5%. To jest katastrofa, za które każdy menadżer no, byłby szybko dosyć zwolniony, ale widocznie to obecnej władzy nie przeszkadza, bo tu chodziło raczej o to, żeby odebrać tę telewizję w ich mniemaniu tym, którzy tą telewizją zarządzać nie powinni, niż żeby ona była w dobrej kondycji. A nie jest w dobrej kondycji, co te obiektywne wskaźniki oglądalności pokazują.
Ale zgadzam się też z tym, że problem mediów publicznych
to jest problem systemowy, o którym dyskutujemy naprawdę od wielu dziesiątków już lat i dobrej recepty nikt nie przedstawił, żeby ten systemowy problem rozwiązać, żeby one były mediami, można powiedzieć, bardziej społecznymi niż politycznymi, i tutaj jest no, rzecz do rozwiązania w przyszłości, ale naiwny też nie jestem, nie będzie tego rozwiązania, dopóki będzie taka polaryzacja polityczna w Polsce, jaka obecnie jest, właściwie jaka jest od 20 lat.
No to jest chyba naiwność, myślę, że media będą mniej polityczne, a bardziej społeczne. Agnieszka Buczyńska?
Nie no, przede wszystkim całe szczęście, że zakończyła się era szerzenia propagandy przez telewizję publiczną i to jest kluczowa sprawa. Media publiczne mają ich cel. Przede wszystkim jest taki, żeby rzetelnie informować, podawać informacje w taki sposób, żeby można było w sposób własny, obiektywny je analizować. To, co działo się za czasów PiSu, czyli wiecie państwo, są takie nawet kadry, które myślę, że każdy z nas pamięta. Ja nie wiem, ile tysięcy razy była pokazywana w telewizji publicznej, nie wiem, pięść Tuska, tak?
Für Deutschland,
więc myślę, że możemy wiele takich przykładów przytoczyć. No, całe szczęście, że to się skończyło, bo wiemy, że po pierwsze, kłamstwo powtarzane wielokrotnie niestety może stać się prawdą i to pokazywała też historia, a z drugiej strony takie sianie propagandy i też negatywnych informacji no, powoduje także hejt i wiemy, że czasami słowa mogą ranić dużo bardziej niż jakieś inne sytuacje, więc to, co się działo w telewizji publicznej, było swego rodzaju patologią. Cieszę się bardzo, że zostało to skończone, no bo mogłoby to doprowadzić do jeszcze wielu innych tragedii.
Kwestionowaliście, tak generalnie kwestionowaliście, mówił panu, pan jest członkiem Rady Mediów Narodowych, ale te rady jako ciało, no właściwie niekonstytucyjne, powiedzmy. A teraz właściwie co, po powołaniu nowego przewodniczącego będziecie dokonywać zmian takich, jak dokonywała ta Rada wcześniej?
Doprecyzuję.
Znaczy, większością oczywiście.
Doprecyzuję. Rada Mediów Narodowych została powołana ustawą z 2016 roku i jest, funkcjonuje w polskim porządku prawnym, natomiast kwestia wyroku Trybunału czy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego rok wcześniej mówiła o tym, że z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sposób bezprawny zabrano uprawnienia dotyczące powoływania zarządów w mediach publicznych, natomiast Rada Mediów Narodowych powstała po tym orzeczeniu. Ale to tylko taki drobiazg natury formalnej i prawnej. Ja przypomnę tylko to, że media publiczne, mówię przede wszystkim o Polskim Radiu, jeśli chodzi o słuchalność, w wielu przypadkach, niestety dotyczyło to też Radia Gdańsk, szorowały po dnie. W związku z tym zniszczenie na przykład radiowej trójki, bo pan poseł Selin powiedział, że w każdym przedsiębiorstwie to by wyleciał, to by ktoś został...
Nie, mówimy o telewizji.
No, ale to są media publiczne. Co za różnica? Publiczna rozgłośnie Polskiego Radia czy telewizja publiczna, to są nasze pieniądze. I zrujnowano program Trzeci Polskiego Radia. Słuchalność spadła czterokrotnie. Na gruzach trójki powstały dwie prywatne rozgłośnie. I o tym też trzeba pamiętać. Ale kilka dni temu w Warszawie odbyła się konferencja, na której wystąpili piewcy dobrej zmiany, pan Adamczyk, Krachoń, Karnowski, Sakiewicz i oczywiście Jacek Kurski. I co Jacek Kurski powiedział na tej konferencji? Mówiąc o telewizji i o tym tak zwanym bezprawnym przejęciu Telewizji Polskiej, gdyby tam był prezes Walki, w domyśle chodziło właśnie o Jacka Kurskiego, można byłoby tam zrobić mały majdan, Stocznię Gdańską.
Punkt oporu tam mały majdan
pokazujący wolę ludzi. Podczas debaty Kurski mówił wprost, można było obronić TVP, pożyczając Orlenu 200 ochroniarzy. Znaczy, chcieliście doprowadzić co? Do rozlewu krwi? Do tego, żeby zabarykadować się w Polskim Radiu, w Telewizji Polskiej, zaklinać rzeczywistość i powiedzieć, nic się nie zmieniło, nikt nie wygrał wyborów, tylko my stworzymy tam nową redutę i co? I będziemy się bić, ochroniarze Orlenu mieli się bić z policją?
Ale koncepcja Jacka Kurskiego nie musi być chyba koncepcją obowiązującą, nie wiem.
Ale nie, to znaczy ja też nie mogę powiedzieć o wszystkich wariantach, które Prawo i Sprawiedliwość zakładało, ale naprawdę obrona czy tworzenie reduty w Polskim Radiu było planowane. Trzeba pamiętać, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości okupowali Plac Powstańców Warszawy, czyli siedzibę TVP Info.
Woronicza
i okupowali siedzibę Polskiej Agencji Prasowej. Znaczy takie, my mówimy tutaj naprawdę o faktach. Natomiast 10 milionów złotych to jest suma roszczeń, które są skierowane w stosunku do Telewizji Polskiej za czasów rządów Jacka Kurskiego w latach 2016-2023. To znaczy są to procesy, które są wytoczone za szerzenie hejtu i mowy nienawiści. I ludzie wygrywają te procesy i te odszkodowania płacone są z publicznych pieniędzy. Nie z pieniędzy Jacka Kurskiego, nie z pieniędzy ministra kultury, ludzi, którzy doprowadzili do niszczenia systemowego mediów publicznych, do siania nienawiści, do wylewania hejtu z ekranów telewizorów i głośników radiowych. I to jest coś, za co na pewno będziecie rozliczeni. I skala złodziejstwa, która była też w mediach publicznych i w Telewizji Polskiej, którą ja też badam i obserwuję, i Naczelna Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza w tej chwili badania w Radzie Mediów Narodowych i kontrolę, i będą zarzuty, i będą osoby, które będą pociągnięte do odpowiedzialności za złodziejstwo.
Dajmy się odnieść posłowi Selinowi Zarym.
Pan Rutka dwa razy, czy nawet już trzy razy ustosunkował się do prezydentury Andrzeja Dudy, więc ja na ten temat chwilę.
Prezydentury ma o mediach.
Tak, ja do tego chcę nawiązać, ponieważ myślę, że każdy demokrata powinien umieć przyznać, że przegrał jakieś wybory. Otóż wyście przegrali wybory prezydenckie w roku 15 i w roku 20, czyli ergo nie zdobyliście pełni władzy w Polsce. W związku z tym postanowiliście, mówię o całej koalicji 13 grudnia, na przykład w tym wymiarze mediów publicznych albo prokuratury krajowej, przejmować bezprawnie, bez ustaw, bez legalnie obowiązującego prawa te instytucje, nie uznając tego werdyktu, że pełni władzy w Polsce nie macie, dlatego że przegraliście wybory z prezydentem Andrzejem Dudą w 15 i 20 roku. Żeby zgodnie z prawem dokonywać zmian w tego typu instytucjach, to trzeba się po prostu umieć dogadywać. A nie chcieliście się dogadywać z prezydentem Andrzejem Dudą, żeby przygotować taką wersję zmian prawnych, na przykład w mediach publicznych, która byłaby dla niego do zaakceptowania. zdecydowania.
Czy nie jest pewną naiwnością myślenie o dogadywaniu się z
bezprawnym po prostu działaniem.
I
to jest błąd demokratów, za których się macie. Nie macie po prostu pełni władzy. Najpierw zdobądźcie pełnię władzy, żeby móc te zmiany przeprowadzać, a nie dokonujcie tych zmian bezprawnie, tylko dlatego, że uważacie, że ktoś wam w tym przeszkadza i to w dodatku ktoś, kto ma mandat polityczny do sprawowania swojego urzędu od 12 milionów Polaków.
Dobrze, Piotr Adamowicz.
Ale tylko od 12 milionów Polaków.
Chciałam, żeby się poseł odniósł do tego, tak, Marek Rutka, ale teraz poseł Adamowicz.
Proszę Państwa, to musielibyśmy tutaj spędzić kilkanaście godzin, żeby prostować adres mieralny. Panie pośle, pan świetnie o tym wie, że minister Sienkiewicz działał w oparciu o przepisy spółek prawa handlowego. Jako właściciel mediów
miał prawo... A pan doskonale o tym wie, że są ustawy dedykowane mediom publicznym, które są ponad spółkami, ustawą o spółkach prawa handlowego, na razie... tylko dedykowane mediom publicznym. Drogi ustawa o radiofonii i telewizji, pośle, ustawa o Radzie Mediów Narodowych i ustawa o abonamencie.
Panie pośle,
pan dobrze o tym wie.
Pan jest wytrawnym polityką i znawcą prawa i pogranicza. Prawo pan świetnie wie, że żaden sąd, żadna instytucja...
Od pogranicza to wyraz.
Dobra. Panie pośle, kazus pani Szydło, która publikowała, co chciała. Sam pan dobrze, świetnie o tym wie, dobrze? Natomiast ja póki co żaden sąd nie zakwestionował likwidacji postanowienia stan likwidacji, przepraszam, to są dwie różne rzeczy.
Właśnie,
mediów publicznych.
Moment, w likwidacji,
teraz ja mówię. Proszę nie występować w roli posła Glińskiego albo Suskiego, jak to mają zwyczaj na Komisji Kultury i Środku Przekazu.
Nie, to nie do zacytowania. Musiałbym tutaj słuchaczom zacytować, to tak, się nie da. Proszę mówić dalej.
A przechodząc do pana prezydenta Andrzeja, panie pośle, przecież pan świetnie wie, że pan prezydent Andrzej Duda jest człowiekiem waszego obozu politycznego. I teraz pan mówi o dogadywaniu się z prezydentem Andrzejem Dudą w jakich sprawach? Czyli to nie jest was człowiekiem
sprawy.
Waszego...
Polskie sprawy.
Polskie sprawy, a polski
macie,
interes ideowo-polityczny Prawa i Sprawiedliwości to nie jest Junktim i to nie jest to same. Drogi panie pośle. Więc rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą są po prostu rozmowami bezprzedmiotowymi.
Nawet nie próbowaliście.
No ostatnio marszałek Hołownia był. Chyba niewiele wskazuje.
To może pani Agnieszka.
Akurat chciałam powiedzieć, że akurat w kontekście orzeczenia PKW odbyło się zarówno spotkanie z reprezentantami wszystkich klubów, ale także i spotkanie marszałka Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. I tu jest przestrzeń na dialog i rozmowę w rozwiązaniu tej sytuacji prawnie takiej, która by zabezpieczała
sędziów i tak zwanych sędziów?
Nie, rozmawiamy o ustawie PKW związanej z przeprowadzeniem wyborów.
Zatwierdzeniem wyborów.
Wiem, no ale marszałek proponuje między innymi losowanie.
I ten dialog został nawiązany, więc ja sobie myślę, że my też, trochę jest tak, że musimy też odejść ciągle od dwóch stron jakby polaryzacyjnych, czyli po jednej stronie Platforma Obywatelska, z drugiej strony PiS. Dlatego, że szukamy też takiej metody, żebyśmy mogli w tych najważniejszych sprawach znaleźć jakieś rozwiązania.
Ale pan poseł Sel nie proponuje takiego rozwiązania. Mówi tak, wygrajcie wybory, weźmiecie wszystko. Myśmy wygrali wybory, wzięliśmy wszystko, tak?
Tak mówi pan poseł Sel. Natomiast mówię, że potrzebujemy na stanowisku prezydenta Polski kogoś, kto będzie potrafił szukać najlepszych rozwiązań dla naszego kraju i którego jedynym szefem będzie naród.
Czyli rozumiem, Szymon Hołownia
tak jest.
Dawałby taką gwarancję, natomiast co do otwartości pana prezydenta na te propozycje, to ja szczerze mówiąc jej nie zauważyłam, ale może ja po prostu słabo widzę. Znaczy, i słabo słyszę.
Rozmowa się toczy, ale dobrze wiemy też, jakie decyzje wcześniej podejmował sam prezydent Duda i że to jest jakby druga strona konfliktu i czasami i w większości przypadków reprezentuje po prostu poglądy polityczne swojego ugrupowania, które wytypowało go do wyborów.
Marek Rutka.
Ja powiem tylko o jednej kwestii. Kilka miesięcy temu prezydent Duda zaprosił Radę Mediów Narodowych do siebie do pałacu. To był też ten sławny dzień, w którym zaaresztowano tych dwóch zbiegów posłów. To był bardzo gorący dzień w polskiej polityce. Dawno temu, tak. I prezydent Duda powiedział do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, ówczesnego przewodniczącego pana Czabańskiego, że jednym z powodów, dla którego obóz Prawa i Sprawiedliwości przegrał te wybory, to było to, co działo się w TVP Info. To znaczy, że tak powiem, ta nachalna, tępa propaganda nie sprawdziła się. W związku z tym nie wszyscy byli zadowoleni z tego, co działo się w mediach publicznych, nawet pan prezydent Duda. To też pokazuje, że właśnie ta ilość i bezmiar hejtu i szczucia jednych Polaków na drugich był nawet, czy przerastał wyobrażenie prezydenta Dudy.
Ale potwierdza pan tym samym, jeżeli to jest prawda, ja panu wierzę, że to jest prawda, bo pan był na tym spotkaniu, to jest dowód na to, że jest przestrzeń do rozmowy. Do rozmowy zarówno, jeśli chodzi o zgodne z prawem przekształcanie mediów publicznych, jak i do rozmowy, jeśli chodzi o zgodne z prawem nominowanie nowych osób do władzy w prokuraturze. A tymczasem pomijając prezydenta, lekceważąc go, właśnie nie uznając tego, że on ma mandat do sprawowania władzy i również w dziedzinie ambasadorów ma mandat do tego, żeby tych ambasadorów proponowanych przez rząd czy ministra spraw zagranicznych podpisywać i mianować, po prostu go omijacie.
Ale robicie to wszystko. Skąd taki wniosek, że jest taka wola, jeśli widzimy, że większość ustaw, no one może nie są wetowane, ale są wysyłane do Trybunału Konstytucyjnego.
Nie, większość jest podpisywana, pani redaktor, tylko w tych k�luczowych sprawach, umowa, których,
ustawa o sporcie, no
wydawałoby się, że... realizuje się prawo tak, jak my je rozumiemy. Cytuję Tuska.
Tu jesteśmy w domu.
Cytuję Tuska, to w tych sprawach rzeczywiście prezydent jest nieugięty, bo on stoi na straży Konstytucji i nie może dopuścić do tego, żeby na przykład lekceważyć fakt, że on powołał 3000 sędziów. I nie może zgadzać się z tym, że anuluje się, czy nie uznaje się wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie może zgodzić się z tym, że niektóre werdykty Sądu Najwyższego są przyjmowane za istniejące, a inne nie. Tylko dlatego, że władze się jedne podobają, drugie nie. To jest właśnie strażnik Konstytucji.
Poseł Adamowicz?
3000 posłów, tak. No to czyli
nie
był notariuszem.
Posłów, tylko sędziów.
Przepraszam, tak, ma pan rację. Czyli był notariuszem Prawa i Sprawiedliwości, skoro ich powoływał, bo gdyby był tak pryncypialny, to by ich po prostu nie powoływał. No nie, no proszę
nie,
no, bardzo.
Nie, propozycje Krajowej Rady Sądownictwa, a nie Prawa i Sprawiedliwości.
Krajowej Rady Sądownictwa. Też zmieniony przez was organ. Tak, dokładnie tak. Tak samo, że się zmienili na własne nieszczęście PKW, gdzie wprowadzono polityków. No to był wasz pomysł, bo minami teraz macie problemy z kwestią.
No dobrze, ale teraz jedni zrobili to, drudzy zrobili. A tak a propos, wy widzicie zagrożenie, jeśli chodzi o wyniki wyborów prezydenckich? Pójdźmy
nie.
trochę dalej.
Nie.
Ze względu na sytuację w Sądzie Najwyższym i decyzje no takie zmienne.
Dlaczego
miało
być zagrożenie wyborów? Wybory prezydenckie, w przeciwieństwie do wyborów
Szymon Hołownia obawia się.
Ale Szymon Hołownia ma prawo mi się obawiać. Ma takie inne postrzeganie rzeczywistości. Natomiast ja uważam, że nie ma żadnego większego w tej chwili przynajmniej zagrożenia. Oczywiście nie wiadomo, co wyczyni obóz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że wybory prezydenckie siłą rzeczy wywołują największe, bo są wybory personalne, zainteresowanie Polaków.
I co w związku z tym?
W związku z tym będą cieszyły się z pewnością bardzo dużym zainteresowaniem, będzie wyższa frekwencja wyborów parlamentarnych. I myślę,
ale
że
to nie
kiedy
zmienia
kampania...
faktu, że jeden z kandydatów może nie uznać
bardzo
wyniku
proszę.
Wyborów drugiego.
Tak. No nie sądzę, żeby nam groziła powtórka z Gruzji albo jadąc dalej na wschód z Korei Południowej.
Ale z Rumunii czemu nie?
To dość blisko, ma pan rację, panie pośle. Natomiast jeżeli będziemy mieli sytuację dość przewidywalną, mianowicie jednoznaczny wynik, kto jest zwycięzcą, będą protesty, bo dlaczego miałoby ich nie być? Natomiast dobry wynik osiągnięty przez jednego z kandydatów spowoduje, że będzie miał pełną legitymację.
Ale to nie wiem, to jest 5% to więcej? To jest, że społeczeństwo
Wystarczy.
To zaakceptuje i żadna izba sądu nie będzie tego kwestionować? Czy ile to jest?
Wystarczy 5%.
Jarosław Sellin.
Ja jestem pełen obaw co do prawidłowości przeprowadzania tego procesu wyborczego ze względu na lidera pana Piotra Adamowicza, czyli Donalda Tuska.
Ale co,
i na jego słynną wypowiedź, że jego głównym celem, proszę zwrócić uwagę na to zdanie, jego głównym celem jako rządzącego dzisiaj Polską jest niedopuszczenie już nigdy do władzy obozu Prawa i Sprawiedliwości. czytaj, również na przykład kandydata na prezydenta, którego ten obóz popiera.
Ale to nie jest to same z tym, że to
w związku z tym, jeżeli to jest główny
cel... Pan myśli, że Donald Tusk aresztuje pana Nawrockiego?
Jeżeli to jest główny cel, to jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby się wymyślać różne instrumenty prawne albo obok prawne, które właśnie do tego, właśnie
ale
do tego
pan
nie dopuszczą.
Mówi, że dlatego moje środowisko wybory? Polityczne, na fałszowanie
dlatego
wyborów?
Moje środowisko polityczne ogłasza dzisiaj, zresztą to będzie ogłoszone, budowę tego ruchu obrony wyborów, czy ochrony wyborów.
Ale to już
wyborów.
Kilka razy, żeście to ogłaszali, tak, podobne
historie. I to będzie, panie
to musicie jakoś
pośle,
inaczej nazwać, bo się będzie pośle, myliło.
To będzie zorganizowane, no bo naprawdę dzisiaj mamy sytuację taką, że w związku z sytuacją w Sądzie Najwyższym i traktowania tego Sądu Najwyższego przez obecną władzę, czyli uznawania tego, co nam pasuje, a nie uznawania tego, co nam nie pasuje z werdyktów tego Sądu Najwyższego, wszystkiego można się spodziewać.
Panie pośle, nie moment.
Jeżeli pani pozwoli,
ja bym chciał się zwrócić do pana Sylinego, do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Panie pośle, panie ministrze, zmieniliście przepisy, sprowadzając je do tego, że archiwa państwowe muszą przez 5 lat przechowywać karty do głosowania, co kosztuje archiwa rocznie ponad 20 milionów złotych. Czy pan, niech pan powie, ile razy ktoś w ramach interwencji sprawdzania, czy były sfałszowane, czy wybory, czy też niesfałszowane, sprawdzał te karty?
Skargi wyborcze są, panie.
Ale panie pośle, to kosztuje 20 milionów. W ramach budowania narracji pilnujemy wyników, że się zmusili archiwa do przechowywania przez 5 lat kart do głosowania, które kosztują 20 milionów rocznie.
Panie pośle, na tym nie będziemy chyba teraz się tutaj rozwodzić. Ruch obrony wyborów.
No, pytanie, kto go ma zorganizować? Czy to będzie na plebaniach? Nie wiem, kto będzie brał w tym,
to
w tym
złośliwe
udział.
Jest to.
Oczywiście, że złośliwe, bo niestety Kościół angażuje się po jednej stronie politycznej, a nigdy nie powinien tego robić. Ale rozmawiałem niedawno z konstytucjonalistami, między innymi z Ryszardem Kaliszem, i powiedział, że w sytuacjach wątpliwych należy konstytucję czytać wprost. I tam jest napisane, władzę zwierzchnią w Polsce sprawuje naród. Nie jakiś sąd, jeden, drugi, gdzie są neosędziowie, czy trybunał, czy quasi-trybunał konstytucyjny, tylko naród. Ja jestem absolutnie spokojny o wynik wyborów. Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski zdecydowaną przewagą wygra to, bo też trzeba pamiętać...
A nie Magdalena Biejat?
Mówimy o drugiej turze, w pierwszej. Zobaczymy, co się wydarzy.
Nie wypada mówić.
Ale mówimy, druga tura jest
pan
pewna.
Pan jest surrealistą.
Dokładnie, że tak. No, można zaklinać rzeczywistość, ale mówimy o naprawdę najpoważniejszych wyborach w Polsce, bo to są wybory na najwyższy urząd w państwie, a nie na casting na Wykidajłę w nocnym klubie. Oczywiście jeden z kandydatów w tym castingu miałby dość duże fory, ale naprawdę to nie o to chodzi. Naprawdę chyba zależy nam na tym, aby prezydent był w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, ustosunkować się do każdego
same
pytania,
złośliwości tutaj,
a nie powiedzieć,
że
nie uważa nic.
Nie
uważa
ani nic. Nie mówić, że po to są te wybory, żeby nikt nie zadawał takich pytań.
Agnieszka Buczyńska.
Bo jest taki kandydat.
Ostatnie zdanie, bo kończymy.
Ostatnie zdanie. Ja jednak jestem tego zdania, że no właśnie w związku z tym, że w związku z tym, że najwyższą władzę sprawuje naród, to naród powinien być szefem prezydenta, a nie żaden prezes czy żaden premier. Mhm. W związku z tym,
czyli prezydent powinien być swoim własnym szefem, jak w przypadku
Powinno być tak, żeby naród i każda decyzja nie była podejmowana z klucza politycznego partii, z której jest się nadanym, a decyzji powinno decydować to, czy ta decyzja jest dobra dla Polek i Polaków.
Bardzo dziękuję. Agnieszka Buczyńska, Piotr Adamowicz, Jarosław Selin, Marek Rutka. Dziękujemy, życzymy dobrego końca roku. Całego,
a ja lepszego roku też
lepszego
życzę,
roku. Każdy sobie życzy lepszego roku.
Zdrowia, panie pośle, odporności emocjonalnej.
I obyśmy tę kampanię prezydencką przeżyli w zdrowiu. Dziękuję bardzo. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
Strefa politycznie kontrolowana.